Bracia, siostry, przyjaciele, może niektórzy z was, słysząc, że brat Dziali przyśle wam kogoś spoza granicy, może przyśle człowieka nadzwyczajnego, który by może poruszył symbolicznymi górami. A tu przybywa człowiek ze wsi spod Warszawy, którego rodzice byli wieśniakami, a jego dziadkowie też tak samo byli rolnikami pod Warszawą, a którego praojcowie przecież tak samo byli rolnikami. A więc ja nie rozumiem wszystkiego, co pan czyni. I ja to dostatecznie nie rozumiem tak samo jak i wy. Dlaczego pan mi dał ten przywilej i wywiódł mnie ze wsi, abym miał cząstkę pracy pańskiej jako jeden z najmniejszych pomocników obu sług czasu Epifanii. Ja tego, drodzy bracia i siostry, dobrze nie rozumiem, lecz wielce oceniam. Pan w moim poświęconym życiu przez wiele lat mi sprawiał wiele przyjemnych niespodzianek. Ja mógłbym braciom i siostrom o tych rzeczach dużo mówić. Lecz w moim mniemaniu ja myślę, że najprzyjemniejszą niespodzianką, jaką mi Pan kiedykolwiek dał, jest ten przywilej przybyć i być tutaj z braćmi w Polsce. Gdybym wiedział o tym 10 lat temu, to ja bym się nauczył lepiej mówić po polsku, to jest bracia i siostry. I bym wykłady przygotował spamiętane. Lecz te niespodzianki czasami nas zaskakują, gdyśmy są nieprzygotowani. A więc to się stało tak samo w tym wypadku. Ja byłem nieprzygotowany, drodzy bracia i siostry, na tę podróż. Jednak w opatrzności pańskiej Pan przez sługę mówi: jedź, a wszystko będzie dobrze. A drodzy bracia, wszystko było nie tylko dobrze, lecz jak najlepiej od samego początku, od pierwszej konwencji w Parach, a później w Krakowie i Katowicach i Poznaniu, a teraz tu zacznie jesteśmy w Łodzi. Ja uważam, że mam wielki przywilej. Ja chcę braci dobrze zrozumieć. I tak samo moim życzeniem jest, aby bracia i siostry mnie też dobrze zrozumieli. A więc zazwyczaj po angielsku ja muszę przy pracy i w innych sprawach dużo rzeczy załatwić w bardzo małym czasie. A więc mam, jakby powiedzieć, że ja prędko się wyrażam z myślami. Prędko muszę mówić, bo czasami przy pracy telefon dzwoni, tu stoi przed moim biurkiem 3 lub 5 ludzi. Wszystkie sprawy trzeba załatwić w krótkim czasie. A więc czasami, gdy przyjdzie do mówienia do braci, czasami mogę się wypowiedzieć za prędko, tak, że bracia może myśli nie zrozumieją lub nie dosłyszą. A więc tak bracia mówię, ja chcę, ażeby bracia mnie zrozumieli. A więc jeżeli jest taki punkt, który nie jest wam troszkę jasny lub niedosłyszany, ja wiem, że bracia mają chusteczki. Jeśli dają znać usteczkom, że nie dosłyszą, tylko abym powtórzył pewną myśl, która jest podana. To ja myślę, że sprawy pańskie są sprawami bardzo ważnymi i czasami jest tak, że jeżeli nie można dosłyszeć jednego słówka i wyrażenia, cała myśl się gubi. A więc ja chcę, aby bracia mnie zrozumieli, ponieważ te rzeczy, o których mówimy, są rzeczami ważnymi. A więc w tej chwili chciałbym braciom i siostrom zwrócić uwagę na temat słów ognia. Słów ognia. W 5 rozdziale objawienia apostoł Paweł Jan opisuje widzenie, którym widział księgi z pismem na wewnątrz i na zewnątrz zapieczętowane 7 pieczęciami. A następnie mamy pytanie anioła, któż jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich? Nikt nie mógł tego uczynić, oprócz lwa z pokolenia Judy, który był także korzeniem Dawidowym. Te księgi w tym pierwszym wierszu przedstawiają Pismo Święte, Biblię, Słowo Boże. A pisma są to rzeczy w Słowie Bożym, które są łatwe do zrozumienia, jak na przykład obietnice, przykazania, napomnienia i historie, które każdy przeciętny człowiek, który umie czytać i ma rozsądek, może te rzeczy łatwe do zrozumieć. A więc, gdy mówimy o pismach na wewnątrz, są to te rzeczy w Słowie Bożym, które są trudne do zrozumienia, a tym są doktryny, proroctwa i figury, czyli typy. A gdy mówimy o słupie ognistym, mówimy o piśmie, które jest na wewnątrz tej księgi, ponieważ słup ognia, ten symboliczny, nadzwyczajny słup, ma wielkie znaczenie dla ludu Bożego, a szczególnie na czas obecny. Do czasu obecnego nasz Pan Jezus Chrystus odpieczętował największą część tych pism tak na zewnątrz, jak i na wewnątrz. Odpieczętowanie jakiejkolwiek rzeczy znaczy, że tę rzecz rozumiemy. A w tym wypadku odnosi się do zrozumienia spraw Bożych. Sposób, w którym Pan usuwa te pieczęci, jest pokazany we figurze Cienia Przybytku w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 8, a w wierszu 2 i 3. I tak mamy tam powiedziane. Powiedz Aaronowi, gdy zapalisz lampy, 7 lamp przeciwko świecznikowi świecić będą. Te wyrażenia w polskiej Biblii nie są tak jasnymi. A więc w hebrajskim języku to tak się słyszy. Powiedz Aaronowi, zapal lampy, aby światło świecznika świeciło przed świecznikiem. Zapal lampy tak, aby światło świecznika świeciło przed świecznikiem. Aaron w tej figurze przedstawia Jezusa jako najwyższego kapłana Kościoła. A 7 lamp przedstawia członków Kościoła, ich czynności oświecania jedni drugich. A zapalenie 7 świecznika było zadaniem tylko najwyższego kapłana. To przedstawia myśl, że Jezus pobudzał nauczycieli między ludem swoim, przez słowo i ducha i opatrzności. A w tym celu, aby oświecali swych braci. A to było pokazane w figurze w następny sposób. Podkapłani, gdy wchodzili do miejsca świętego, czyli do świątyni, najpierw tym sposobem widzieliby światło ze świecznika, a nie kapłana. Gdyby kapłan stał przed świecznikiem, to by widzieli pierw kapłana, a nie świecznik. A więc myśl jest ta, że poza figuralny najwyższy kapłan, będąc duchową istotą, nie może być widziany oczyma ludzkimi, a więc on przez cały wiek Ewangelii chował się poza narzędziami mówczymi, których było widać. A więc świecznik stał przy południowej ścianie świątnicy, tak, że gdy najwyższy kapłan stoiał poza świecznikiem, on stoiał pomiędzy świecznikiem a którą zasłoną. Co w figurze przedstawia, że światłość pochodzi z miejsca najświętszego, czyli z nieba, tam gdzie Bóg mieszka. A więc pierwsza zmianka, którą mamy w Piśmie Świętym o tym nadzwyczajnym słupie ognia, znajduje się w drugiej Mojżeszowej w rozdziale 13, a w wierszu 21 i 22. Czytamy: a Pan szedł przed nimi we dnie słupie obłoku, aby je prowadził drogą, a w nocy w słupie ognia, aby im świecił, żeby szli we dnie i w nocy. Nie odejmował słupa obokowego we dnie, ani słupa ognistego w nocy od ludu. A więc ten nadzwyczajny słup był ludem izraelskim tak we dnie, jak i w nocy. Lud izraelski jeszcze był w Egipcie, posuwając się ku Morzu Czerwonemu, gdy ujrzeli ten słup po raz pierwszy, a ten znak był dowodem obecności Bożej z nimi tak we dnie, jak i w nocy. A gdy wojsko Faraona za blisko przybliżyło się do nich, ten nadzwyczajny słup stał poza nimi, stawiając ciemność dla Egipcjan, a dając światłość Izraelowi. Ten słup obłoku i ognia prowadzi ich przez Morze Czerwone na puszczę, po czym czytamy w 4 Mojżeszowej, w rozdziale 9, a w wierszach 15 i 16, jak następuje. Dnia tego onego, którego wystawiony był przybytek, obłok okrył przybytek nad namiotem świadectwa, a wieczór bywało nad przybytkiem jako widzenie ognia aż do poranku. Tak bywało ustawicznie. We dnie okrywał go obłok, a jako widzenie ognia w nocy. Więc ten to był widok, który był godzien podziwu. Chociaż ta figura jest bardzo ważna, to jednak w Biblii nie ma aktualnego wytłumaczenia danego słupa. Apostoł Paweł odnosi się do tej figury w 1 do Koryntian, w rozdziale 10, a w wierszu 1 i 2, a potem parę wierszy dalej mówi, że te rzeczy stały się nam na wzór. Napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. Właściwe tłumaczenie tej ostatniej myśli brzmi: te rzeczy stały im się figuralnie i były napisane dla naszego napomnienia, na których przyszły końce wieku. Nie koniec świata jest mowa, lecz koniec wieku. Nasz Pan powiedział, że każdy wiek kończy się żniwem. A więc jest mowa o dwóch wiekach i dwóch żniwach. To jest o żniwie wieku żydowskiego i o żniwie wieku Ewangelii. Gdy to Kościół potrzebał specjalnego napomnienia, specjalnej pomocy. Chociaż nie mamy jasno tę figurę wytłumaczoną, to jednak ona jest częścią innych figur, które są dobrze zrozumianymi. Słup obłoku i ognia jest częścią zakonu mojżeszowego. On miał do czynienia z przybytkiem, który był figurą, a więc na mocy myśli, że wszystkie rzeczy, które mają do czynienia z przybytkiem, są figurami, ten słup też musi być figurą. Słup ten miał również do czynienia z innymi obrazowymi rzeczami, jak na przykład marsz Izraela do Morza Czerwonego, ich doświadczenie przy Morzu Czerwonym na Górze Synaj, ich podróż do ziemi chananejskiej i tak dalej. Mamy mocne dowody, że ten słup ognia i obłoku przedstawia prawdę na czasie i jej ducha. Rzeczy, które przedstawiają obecność Bożą z Jego ludem. Tak samo jak literalny słup ognia i chmury był dowodem, że Bóg był duchem z Izraelem. Dalej, według apostoła Pawła myśli, w pierwszym liście do Koryntian, a w rozdziale 10, symboliczny chrzest składał się z ochrzczenia w obłoku i w morzu. A więc słup obłoku i ognia był połową tego symbolu, a druga część, będąc poświęceniem się na śmierć, śmierć własnej woli, przedstawiona przez ochrzczenie się w morzu. Jest także wzmianka, że Bóg przemawiał do Izraela, jak to mówi Dawid w psalmie 99, a wierszu 7, słupie obłokowym. Poza figurze, prawda na czasie i jej duch prowadziły lud pański symbolicznego świata złego, symbolicznego Egiptu, do symbolicznej ziemi chananejskiej, do Królestwa Bożego. Nie ma wątpliwości, że lud Boży przez prawdę otrzymuje żywot, życie. Jak to mówi psalmista w psalmie 119, a w wierszu 93. Na wieki nie zapomnę na przekazania Twoje, gdyżeś mnie w nich ożywił. To się zgadza ze słowami naszego Pana, który powiedział: słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Apostoł Piotr, słysząc te słowa Jezusa, odpowiedział: Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Wszystkie inne źródła muszą być ciemnością i błędem. Jak to o tym mówi Micheasz w rozdziale 3, a w wierszu 5 i 6. Czytamy tak. Tak mówi Pan o tych prorokach, którzy w błąd zawodzą lud mój, a kąsając zębami swymi opowiadają pokój, dlatego że wam widzenie obróci w noc, a wierzchwa wasza w ciemność. Potem prorokom słońce zajdzie, a dzień się im zaćmi. Nie ma światłości oprócz światłości prawdy Bożej. Przybytek na puszczy, nad którym znajdował się słup obłoku i ognia, przedstawia tak Jezusa, jak i Kościół, jako boskie zamieszkanie, boskie miejsce zgromadzenia się z ludem i błogosławieniem ludu. Pozafiguralny przybytek nie egzystował przed poświęceniem się naszego Pana, lecz z czasem Jego poświęcenia powstał pozafiguralny dziedziniec, powstał pozafiguralny ołtarz miedziany i powstała pozafiguralna umywalnia. jak również i pierwsza zasłona. A przy jego spodzeniu z ducha powstała pozafiguralna świątnica, pozafiguralny świecznik, pozafiguralny ołtarz złoty i stół z pokradnymi chlebami. A potem, w czasie jego śmierci, powstała pozafiguralna która zasłona, a przy jego zmartwychwstaniu powstała Arka Przymierza razem z błaganią, cherubinami i światłością Szekina. Literalny słup miał wygląd obłoka we dniu, a wygląd ognia nocy. Ten zarys figury też ma swoje ważne, własne znaczenie. Podczas wieku Ewangelii mieliśmy 2 dni i 2 noce. Nasz Pan i apostołowie pracowali podczas dnia w żniwie wieku żydowskiego. A potem nastała noc, która się ciągnęła do roku 1874. Okres paruzyjny był okres żniwa, żęcia wieku Ewangelii, a więc drugim dniem wieku Ewangelii, był to dzień, a okres ekraniczny był to drugą nocą wieku Ewangelii. Tak samo jak słońce świeci we dniu i księżyc nocy, tak samo Nowy Testament był używany przez naszego Pana więcej podczas dnia, to jest podczas żniwa wieku żydowskiego i podczas czasu parusji, a Stary Testament był najwięcej używany podczas nocy wieku Ewangelii i podczas okresu epifanicznego. Podczas nocy wieku Ewangelii wiele błędów zakradło się do Kościoła Chrystusowego, jak również i tradycji opartych na fałszywych naukach rzekomo ze Starego Testamentu. Wielu słudzy podczas tych ciemnych wieków okresu Ewangelii musieli użyć pisma ze Starego Testamentu, aby zbić te błędy. Lecz ten okres nie był pełnią księżyca. Wszystkie figury nie były w tym czasie ani wytłumaczone, ani zrozumiane. Z rozpoczęciem reformacji podczas okresu sardyńskiego i filadelfijskiego nastał ten czas pierwszego świtu nowego dnia, którym był dzień paruzyjny, gdy znów nauki było oparte więcej na Nowym Testamencie, aniżeli na Starym Testamencie. Bracia, którzy posiadają komentarz brata Rusla, może mają tą świadomość, tego, że jego komentarze po większej części były tyczące się nauk Nowego Testamentu, a o wiele mniej on komentował o sprawach Starego Testamentu. A więc gdy badamy różne nauki epifaniczne, znajdujemy się, że one są oparte najwięcej na Starym Testamencie, a o wiele mniej na Nowym Testamencie. Ponieważ dzień paruzyjny się skończył, a nastąpiła noc epifaniczna. Czas wielkiego ucisku, jakiego nigdy przedtem nie było, ani też po nim już takiego nie będzie. Patrząc tylko na tytuły tomów epifanicznych w angielskim języku, można się domyślić, jakie prawdy, jakie rzeczy one tłumaczą. Na przykład tom drugi o stworzeniu, tom trzeci o Eliaszu i Elizeuszu, tom czwarty o wybranych epifanii, a tom piąty zawiera różne tematy jak powołania, przesiewania i broń ku zabijaniu, o Gedeonie i tak dalej. Tom szósty i siódmy o Lewitach okresu epifanicznego, tom ósmy o czwartej księdze Mojżesza, tom dziesiąty o posłaniku epifanii, tom jedenasty, druga księga Mojżesza, tom trzynasty, księga Samuela, Królów i Kronik i inne po części tłumaczenia Starego Testamentu. A więc te wszystkie rzeczy nie były zrozumiane przed czasem, przed okresem Epifanii. A czasami zdarza się od czasu do czasu, że bracia z innych grup nas krytykują, że za dużo mówimy o naukach, które się opierają na tekstach ze Starego Testamentu. Bracia, którzy znają czasy i chwile, za głośno nie będą nas krytykowali, bo chyba muszą wiedzieć, że czas ucisku i okres Epifanii są tym samym okresem. Słońce Nowego Testamentu jasno świeciło podczas okresu paluzyjnego, lecz czasy i chwile się zmieniły. A więc teraz nastał okres pełni Księżyca. Czas na zrozumienie tych nauk, które są zawarte w zawiłych tekstach Starego Testamentu. Przecież nikt nie usiłowałby powstrzymać słońce, dlatego że lepiej lubi noc. A więc tak samo nikt nie może powstrzymać Księżyca, dlatego że więcej lubi dzień. W opatrzności pańskiej noc następuje po dniu, a potem następuje znów wstępujący dzień. Błogosławione są nasze oczy, drodzy bracia i siostry, jeżeli możemy poznać noc od dnia. To się staje taka bardzo łatwą rzeczą. Gdy brat Stachowiak zaprowadził nas do lagru o Święcimie, pokazał nam taką ciemną dziurę tam, w jednym miejscu, gdzie się znajdowało sporo ludzi, zamurowanym tam w piwnicy. Ci ludzie, gdy tam byli, nie mogli odróżnić dnia od nocy, ponieważ ta cela była całkowicie ciemna. A więc możemy współczuwać tym, którzy nie mogą widzieć jasności i światłości dnia. Lecz tak samo, drodzy bracia i siostry, my troszkę współczuwamy z tymi, którzy nie mogą rozróżnić symbolicznego dnia od symbolicznej nocy. Następny wielki dzień będzie tak jasnym, że nikt pomiędzy żyjących już o tym się nie pomyli. Ponieważ wszyscy poznają ten wielki dzień pański, a to jest dzień Królestwa Bożego. Apostoł Jan był obecny, gdy nasz Pan się oświadczył. Muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest. Przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Ewangelia Jana, rozdział 9, a wiersz 4. Jaką pracę Pan sprawował podczas pierwszej Jego obecności? On sprawował pracę rzęcia. Nasz Pan prowadził pracę rzęcia, ścinania. Za dni naszego Pana praca była wykonywana symbolicznego ścinania pszenicy, jak Natanaela, prawdziwie Izraelczyka, w którym nie było żadnej zdrady. A starodawna praca żniwa dzieliła się na 7 części. Najpierw było rzęcie, to jest ścinanie, odłączenie z miejsca, w którym symboliczna pszenica rosła. To jest kościoła nominalny przy końcu wieku. Gdyśmy jechali z Poznania do Łodzi, myśmy widzieli tu i tam, że ludzie pszenicę żeli kosą. A więc, jak widzimy, to jeszcze to ludzie czynią w Polsce w tym wieku. I niektóre rzeczy się nie zmieniają od czasu do czasu, od lat do lat. A potem jest związane snopy, co przedstawia gromadzenie do zboru ludu prawnych. Tak samo jak myśmy jechali wczoraj, myśmy widzieli te zwroty zboża od pola do pola. A potem jest suszenie, co przedstawia rozwój w łasce, znajomości i służbie. A potem jest młócenie, które przedstawia doświadczenie charakteru. A później jest janie, które przedstawia odłączenie ludu pańskiego od obcych ludów. Później jest przesiewanie, czyli odłączenie od członków której śmierci i od członków wielkiego grona. A później następnie i na ostatku jest zbieranie do gumna, czyli przejścia przez którą symboliczną zasłonę. A więc widzimy, że jest dużo różnicy między żęciem a żniwem. Żęcie jest tylko jedną częścią żniwa. W rozmowie z braćmi z innych grup niektórzy bracia mówią, że wysokie powołanie do Kościoła jeszcze będzie trwało przeszło 200 lat. A więc dzień faryzyjny, ten dzień żęcia już kończył się dawno w roku 1914, a po kłosie w roku 1916. Słup wtedy obłoku zamienił się na słup ognia i żadna ręka tego nie powstrzymała. Biedny i roztropny sługa jasno powiedział, że po roku 1881 nikt już nie miał zapewnienia, że otrzyma koronę, ponieważ tylko ci, co ją otrzymują po tym roku, którzy zajmą miejsce tego, który tę koronę utracił. Czyli przed rokiem 1881 wszyscy, którzy się poświęcą, mieli to zapewnienie, że będą w symbolicznym ciele Chrystusowym jako jego współdziedzice. Lecz po tym roku tylko ci otrzymają koronę, gdyby ktokolwiek inny, który był poświęcony i odpadł i utracił koronę. A więc ukończenie się życia nie było sprawą bardzo jasną podczas okresu faryzyjnego, dlatego, że ta sprawa należała do okresu Epifanii. Lecz nasz drogi brat Russell rozumiał tę sprawę do tego stopnia, że ostrzegł braci, aby się za dużo nie spodziewali już dawne, dawne lata temu. A jego słowa są jak następuje. To samo, co się odnosiło do braci wtedy, jest jeszcze dla nas pożyteczne. On tak się wyraził. Naszą myślą jest, że z zamknięciem się drzwi wielką Ewangelii nie będzie więcej spojrzenia z ducha do duchowej natury. Ci, którzy po tym czasie przystąpią do Boga przez poświęcenie się, przed rozpoczęciem się pracy restytucyjnej, będą jemu przyjemni, lecz nie do duchowego poziomu istnienia, ale do poziomu ziemskiego. Tacy przystąpiliby do takiego samego stanu, co starożytni godni, którzy byli przemienieni Bogu. Starożytni godni weszli, gdy nie mieli żadnego powołania. Wysokie powołanie nie było otwarte, ani też sposobność restytucji. Lecz oni byli radzi oddać się Bogu, nie wiedząc, jakie błogosławieństwo przyniesie dla nich ich poświęcenie. Oprócz tego, że w przyszłym życiu będą mieli lepsze zmartwychwstanie od reszty świata. A więc w roku 1915 tak się wyraził nasz drogi brat Russell. Jak widać, to niektórzy bracia są pewniejsi, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte, aniżeli brat Russell tego był pewny 58 lat temu. Praca się już dawno zmieniła, ponieważ słup obłoku mieli się na słup ognia, a tej zmiany nikt nie może powstrzymać. Brat Paweł Samuel Leon Janczuk jako posłanik Epifanii zdolnie i wiernie braci wytłumaczył te różne zmiany, które się stały w pracy między ludem Bożym i z wielką pokorą braci mówi wiele razy, a przedtem ja tak samo jego słyszałem, że jego praca jest o wiele mniej ważniejsza, aniżeli praca brata Russella. Ponieważ brat Russell miał dozór od Pana, pod Panem nad małym statkiem, lecz on nam mówił, że jego praca nie była, była tylko ku małym statku, lecz nie była nad małym statkiem. Jego dozór był najwięcej ku braciom z Wielkiego Grona i nad wodocianymi godnymi. On tłumaczył braciom na podstawie pism najwięcej ze Starego Testamentu, ponieważ już świecił słup ognia, że to, co brat Russell mówił o poświęconych, ale nie spłoconych z ducha, że było to wszystko absolutną prawdą. Posłanik Epifanii nazwał tych poświęconych, lecz nie spłoconych z ducha, wodocianymi i godnymi. A to było na podstawie proroctwa Joela, a w wierszu 28 rozdziału 2. Młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Ten tekst jest nie tylko figurą, ale także i proroctwem na pracę wodocianych godnych w tysiącleciu Królestwa Bożego. Jako nauczyciele członków klasy restytucji, oni będą pomocnikami starożytnych godnych, jak Abrahama, będą pomagali Jakubowi, Dawidowi i licznym prorokom też. A więc nasz Pan nadal prowadził swój wielny lud, nawet po skończeniu się pracy życia i oświecił umysł posłanika Epifanii, aby wywieźć na jaw liczne dowody, a to zwłaszcza ze Starego Testamentu, że Bóg ma miejsce dla poświęconych braci i sióstr, chociaż nie ma już sposobności dla nich, aby byli spłodzeni z ducha. Na podstawie psalmu 72, a wiersza 3, że przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość, mamy dowód, że jeruzalemski pagórek Bezeta przedstawia tę klasę młodocianych godnych. Na podstawie Lewitów w Zakonie Mojżeszowym mamy jasny dowód w świetle słupa ognistego, że gersonici przedstawiają młodocianych godnych i będą Lewitami w tysiącleciu, ponieważ ich dziedzictwem był Pan, a nic innego. Na podstawie Daniela rozdział 3, kiedy mamy podaną figurę trzech młodzieńców w piecu ognistym, mamy ważny obraz, że te trzy klasy przedstawiają trzy klasy wybranych w czasie ucisku, a między nimi są tak samo i młodociani godni, którzy byli przedstawieni przed młodzieńca Abednego. Na podstawie pierwszej Mojżeszowej, a rozdział 10, w którym mamy figurę o rzece, która się dzieli na cztery główne rzeki. Poza figurze Bóg podzielił wybranych na cztery klasy, które wyłoniły się z ich ludzkości, do której była przypisana doskonałość. A te cztery klasy będą użyte przez Boga, a przez nieprawda żywota, aby przez nieprawda żywota była płynęła na wszystkich. Rzeka Pyson przedstawia tym małe statko, rzeka Gihon przedstawia wielkie grono, rzeka Hidekel przedstawia starożytnych godnych, a rzeka Eufrates przedstawia wodocianych godnych. Stary Testament zawiera przynajmniej 20 więcej podobnych dowodów, które tyczą się wodocianych godnych, a to wszystko, bracia i siostry, dzięki temu, że słup się zamienił ze słupa o boku na słup ognia. Miejmy na uwadze w tym badaniu, że słup o Bogu i ognia nie podążał za narodem lub za przybytkiem, gdy oni chcieli się udać w podróż. A więc Mojżesz o tym bardzo jasno nam wytłumaczył, co się tyczy tego słupa. Czytamy, jak następuje. Gdy się podnaszał obok od namiotu, wtedy ruszali synowie Izraelscy, a gdziekolwiek stawał obok, tamże stanowili obóz synowie Izraelscy. Myśl jest jasna. Oni nie prowadzili obłoku, ale obłok ich prowadził i to w sposób nieomylny. Zawsze znajdzie się taki człowiek, który powie: jestem gotów wierzyć, że słup obłoku podróżował we dniu, ale chyba nie jest nic o tym mowa, że ten słup podróżował w nocy, czyli jako słup ognisty. Chyba Izraelczycy nie mieli okazji, ażeby podróżować w nocy. A co mówi o tym Mojżesz? Czytamy w wierszu 21 tego samego rozdziału. Tak we dnie, jak i w nocy, gdy się podniósł obłok, ciągnęli, czyli podróżowali. A więc Izraelici mieli okazję podróżować nie tylko w dniu, ale tak samo i w nocy. Tak we dnie, jak i w nocy, gdy się podniósł obok, ciągnęli, czyli podróżowali. A więc podnoszenie się obłoku to przedstawiało początek rozwoju prawdy na czasie jej ducha. A posuwanie się naprzód obłoku przedstawia dalszy rozwój prawdy na czasie jej ducha. A zatrzymanie się tego słupa przedstawia dopełnienie się danej prawdy na czasie i jej ducha. Ja to powiem jeszcze jeden raz. Podnaszanie się obłoku przedstawia początek rozwoju prawdy na czasie i jej ducha, a posuwanie się naprzód obłoku przedstawia dalszy rozwój prawdy na czasie i jej ducha, a zatrzymanie się słupa przedstawia dopełnienie się danej prawdy na czasie i jej ducha. A więc to podnaszanie się, posuwanie się naprzód i zatrzymanie się tak w symbolicznym dniu, jak i w nocy, to znaczy, że tak samo jak Pan miał nad ludem izraelskim pieczę we dnie, tak samo jak i ma pieczę o nich w nocy, tak literalnej, jak i symbolicznej nocy. A więc widzimy, że to, co czynił sług, było obrazem, czyli typem. To samo się odnosi do narodu. To, co oni czynili, też było obrazem, czyli typem. Ich czynności można podzielić na dwie części, a to jest na marsze i obozowanie. Co te dwie czynności przedstawiają? Stanie się jasnym, gdy przypominamy sobie, że w swoim Bożym wędrucha Cielesnego Izraela z Egiptu do ziemi chananejskiej przedstawia wędruchę duchowego Izraela z obecnego złego świata do królestwa. A więc często znajdujemy określenia życia chrześcijańskiego jako chodzenie lub jako postępowanie lub jako podróż. Lud Boży są to obcymi i pielgrzymami i nie mają tutaj żadnego miasta na stałe zamieszkanie, chociaż i podróżują do lepszego, czyli do innego miasta. A więc każdy postęp ku ziemi chananejskiej przez Izraela przedstawia nasze oddalenie się od złego świata, a przybliżenie się do królestwa. To jest ten symboliczny postęp, czyli nas więcej odpowiednimy, aby Pan nas użył pracy odrodzenia w królestwie. Ten postęp składa się z trzech części. Najpierw składania Słowa Bożego, a później ze służenia Słowa Bożemu według wskazówek zawartych w tym Słowie, a na ostatku z praktykowania Słowa Bożego, co włącza tak czuwanie, jak i modlitwę. A więc nasz wzrost znajomości, nasz wzrost w służbę i w łasce Bożej jest przedstawiony przez Matkę Izraela do ziemi chananejskiej. A ci Izraelici, którzy nie zwracali uwagi na słup oboku i ognia, niebawem zbłądzili z drogi, znajdując się oddzielonymi od swych towarzyszy, błąkali się po puszczy bez przewodnika lub bez celu. Mało z nich zdołało przyłączyć się z powrotem do odszaku, a większość zginęła na tej straszliwej pustyni. A tak samo może się stać z nami, drogi bracia i siostry, jeżeli nie będziemy wzroku naszego koncentrowali na pozafiguralny słup oboku i ognia. To się tyczy zwłaszcza do pozafiguralnej nocy, gdy słup ognia się posuwa naprzód. Czuwajmy, aby jego światłość nie odsunęła się od nas i abyśmy nie pozostawali w ciemności. Bo słup się posuwa naprzód, jak wiemy, wielu dowodów. Jest jednak jeszcze inna część życia chrześcijańskiego, poza tymi trzema aktywnymi, rozwijającymi się cechami, a to jest wierna, czyli ta część życia chrześcijańskiego, która polega na znoszeniu prób charakteru, cierpień z miłości dla prawdy i sprawiedliwości oraz znoszeniu prześladowań z wierności dla nich. Słowo Boże świadczy wyraźnie o tym, a zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, Jana, Dziejach Apostolskich, Liście do Koryntów, listach Jakuba i Piotra. Dlatego, że te doświadczenia wyrażają wytrwałość, a nie rozwój, dlatego też są biernymi i są przedstawione przez obozowanie narodu izraelskiego na puszczy w obecności słupa tak oboku, jak i słupa ognia. Ich doświadczenie wyobozowania nad Morzem Czerwonym, ich próba z maną, ich próba podczas długiego przebywania Mojżesza na górze, ich próba z kolą, Datanem i Abironem, i doświadczenie ze szpiegami i tak dalej. Wszystkie te rzeczy stały się nim, gdyby oni obozowali. A więc wszystkie te próby były figurą na próby do tak nominalnego, jak i prawdziwego ludu Bożego, tak podczas wieku żniwa wieku żydowskiego, jak i żniwa wieku Ewangelii. Czas nie pozwala, ażeby wymienić różne te figury i pozafigury, któreśmy zrozumieli tylko z jednej przyczyny. A to jest dlatego, że dzień paluzyjny zmienił się na noc Epifanii. Słup obłoku zamienił się na słup ognia, aby oświecił nam nasze symboliczne marsze i nasze symboliczne obozowania na naszej drodze do Królestwa. Chciałbym przeczytać tekst, który jest bardzo ważny, że światło symbolicznego księżyca dość jasno nam świeciła, jak o tym przepowiedział Izajasz prorok w rozdziale 30, a w wierszu 26. Mamy tam powiedziane, że światłość też miesiąca będzie jako światłość słoneczna, a światłość słoneczna będzie w świetle naszów jako światłość 7 dni, dnia, którego zawiąże Pan złamanie ludu swego, a ranę zbicia jego uleczy. Bracia, pozwolą, że ten tekst przeczytam razem z komentarzami posłanika Epifanii. Światłość też miesiąca, znaczy nauki Starego Testamentu, a słowa będzie jako światłość słoneczna, będą tak jasne jak nauki Nowego Testamentu. A światłość słoneczna, nauki Nowego Testamentu, będzie przedmiot nasów, czyli zupełnie jasne, doskonałe, jako światłość 7 dni, dnia, czyli przy końcu dnia żniwa, którego zawiąże, czyli uleczy Pan złamanie poczynione przez błąd ludu swego, a raną zbicia jego poczynioną przez wielki mały Babilon uleczy. A więc mamy myśl, że prawda Epifanii będzie tak jasna, jak prawda Parusji, i to przed ustanowieniem Królestwa Bożego. Dla tych, którzy nie widzą symbolicznymi oczami wyrozumienia symbolicznego słupa ognistego, możemy przytoczyć wiersz drugiej Mojżeszowej, a z rozdziału 30, a wiersza 38. A obłok pański bywał nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał w nocy nad nim, przed oczami wszystkiego domu izraelskiego. A więc ten symboliczny słup ognia przyświecał drogę braciom oświeconym w Chrámie Epifanii od kilkudziesięciu lat. Prawda na czasie nadal prowadzi wierny lud Boży z obecnego poświata do Królestwa Bożego. Bracia i siostry, rozumiemy przecież te piękne nauki ze Starego Testamentu. Nie dlatego, że są mądrzejszymi od brata Rosla i od braci w okresie Parusji, lecz dlatego, że się słup obłoku zamienił na słup ognia i żadna ręka ludzka nie była w stanie tę zmianę powstrzymać lub odłożyć. Nie wszyscy w tym obozie izraelskim widzieli ten słup tak samo. Ci, którzy byli od niego, do niego bliżej, widzieli go lepiej, a to samo odnosi się do postaci góry. Czym bliżej znajdujemy się do nauk kapłańskich, tym jaśniej rozumiemy prawdę na czasie i tym więcej jesteśmy w stanie nabyć ducha tych nauk. Fakt, że kapłanów już nie ma, nie znaczy, że prawda całkowicie powstrzymała się po ich odejściu. Na przykład 40 lat po zakończeniu się powołania do Kościoła zakończyło się powołanie do klasy wyliczanej godnej. Drzwi wejścia do pozafiguralnego dziedzińca zamknęły się na zawsze i już po tym czasie nie było sposobności stania się pozafiguralnym lewitą. Jednak potem to nie znaczy, że po rok 1954 już nikt nie może przyjąć naszego Pana jako osobistego Zbawiciela. Lecz to znaczy, że jeszcze mogą bracia przyjąć naszego Pana jako Zbawiciela, ale ich tymczasowe usprawiedliwienie już nie będzie pokazane na dziedzińcu, lecz w obozie, ponieważ ci, co się poświęcają, już nie mogą się ubiegać o pozafiguralne lewictwo. Po roku 1954 dziedziniec, przedstawiając tam tych, którzy byli usprawiedliwieni i poświęceni, przyszli pozafiguralni lewici, to jest wielkie grono i młodociany godnych. Pan dla tych braci i sióstr pozostaje dosyć czasu, aby uczynić swe powołanie pewnym jako jego słudzy, którzy pokazani byli przez lewitów w zakonie mojżeszowym. Jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli jako część tej postępującej prawdy, że ci, którzy byli w stanie dziedzińca w roku 1954, którzy byli tymczasowo usprawiedliwieni, ale nie poświęceni, nie utracili tego usprawiedliwienia po jesieni tego roku. Lecz oni zatrzymali swoje usprawiedliwienie, ale ich stanowisko przed Bogiem po tej dacie jest pokazane w obozie, a nie na dziedzińcu. Oni nie tracą usprawiedliwienia, które Bóg im dał przez zasługę Chrystusową, lecz po tym roku nie będą mieli sposobności być pokazani jako lewici. W innych słowach, Bóg dał im nowe miejsce we figurze, bez zmiany, co się tyczy ich stanowiska przed Nim aktualnym. Bracia pamiętają, jak to w roku 1914 podobna zmiana nastąpiła. Członkowie Wielkiego Grona zostali wydaleni ze świątnicy i znaleźli się na dziedzińcu. Lecz w tej zmianie oni nie utracili swego stworzenia z ducha. Nie mieli żadnego, nie było żadnej zmiany w ich stanowisku, tylko oni otrzymali nowe miejsce we figurze z powodu tego, że się czasy zmieniły, które Pan postanowił od wieku. Gdy czytamy tradycyjną prawdę właściwą uwagą i postawą, przechodzimy do wniosku, że słup ognia jeszcze prowadzi wierny lud Boży podczas tej symbolicznej nocy czasu ucisku. Lecz to kierownictwo Bóg nie dokonuje już przed członków Kościoła, ale przez członka dobrych lewitów, członka Wielkiego Grona, którego urząd i praca są pokazane w różnych obrazach i w różnych typach Starego Testamentu. Mamy tę mocną nadzieję, że Pan będzie dawał nadal jemu taką mądrość, która pochodzi z góry, aby on uczynił wszystko to, co Pan zamierzył dla niego, aby uczynił. I wszystko to, co należy się ludowi Bożemu. Kończąc ten parę słów, chciałbym zacytać tekst z Piątej Mojżeszowej, rozdziału pierwszego, wiersza 30, 31 i 33, w którym Mojżesz jest przedstawiony jako mówiący do ludu: Pan Bóg wasz, który idzie przed wami, walczyć będzie za was, tak jak wam uczynił w Egipcie przed oczyma waszymi, także i na puszczy gdzieś widział, jako cię nosił Bóg twój, jako nosił ojciec syna swego, w onej wszystkiej drodze, którąśmy szli, ażeście przyszli na to miejsce, które chodzi przed wami w drodze, przepatrując wam miejsce do stanowienia obozu, w nocy w ogniu, aby wam wskazał drogę, którąście i śmieli, a we dnie zaś po boku. Oddaj mi Panu części chwały za jego tak dobre kierownictwo z tym nadzwyczajnym słupem ognia w czasie obecnym i miej mi tę mocną nadzieję, że będzie nadal nas prowadził swym duchem, swym słowem i swym opatrznościami.